Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, w bankierze mam taki artykuł z 28.02, czyli już sprzed ponad miesiąca, ale artykuł, który warto jest przeglądnąć. Ja wprawdzie bardzo często przytaczam przykłady, dane, które redaktor bankiera, pan Kalwasiński, tutaj przytacza, ale to są najczęściej to są po prostu oddzielne dane dotyczące poszczególnych miesięcy, bądź poszczególnych lat. Natomiast on tutaj zrobił z tego artykuł zbiorczy, porównując dane GUS-owskie z danymi NBS-u chińskiego, no i nawet udatnie mu to wyszło. A może bym się nie ze wszystkimi jego tezami zgodził, ale rany boskie. I teraz cytuję tytuł: biedny jak Chińczyk? Znak zapytania. Wang wkrótce przegoni Kowalskiego. No w niektórych momentach już, w niektórych miejscach już dawno przegonił, ale o tym w środku artykułu. Lid. W ubiegłym roku przeciętny Chińczyk miał do dyspozycji 2200 juanów miesięcznie. Jaką część wydawał, jaką oszczędzał, jak w tym porównaniu wypada Kowalski. Cytuję dalej. Mit Chińczyka pracującego za miskę ryżu dawno już należało odłożyć do lamusa. Dochody rozporządzalne mieszkańców państwa środka od lat rosną w tempie blisko 10% rocznie i szybko zbliżają się do poziomów znanych z naszej części świata. W 2017 roku przeciętny Wang, a więc przeciętny Chińczyk, miał do dyspozycji dochód w wysokości 2164,5 juana miesięcznie, czyli około 1210 zł. No i tutaj bym generalny protest złożył, gdyby ktokolwiek go chciał przyjąć, albowiem nie ma sensu takie porównywanie. No ale cóż. A to nieznacznie więcej niż dochód rozporządzalny przeciętnego Kowalskiego w 2010 roku i o 265 zł mniej od ostatniej opublikowanej przez GUS kwoty z 2016 roku. Przy odważnych założeniach, że średnie tempo wzrostu z ostatnich 5 lat wynoszące 7,42% dla Chin, a w latach 13-17 i 3,8 dla Polski w latach 2012-16 oraz średni kurs dewizowy PLN-CNY z lat 13-17 utrzymuje się na tym samym poziomie. Chińczycy przegonią Polaków w 2023 roku. Ja twierdzę, że już dawno przegonili. Oczywiście w niektórych elementach, no ale o tym dopiero później w tym artykule. No i właśnie pisze ten pan, że wyliczenia te należy jednak traktować z przymrużeniem oka, z dużym przymrużeniem. Za murem tempo wzrostu dochodów będzie raczej spadać, natomiast w przypadku Polski jest to spora niewiadoma. Na przykład w 2012 roku dochody spadały, a w 2016 wzrosły aż o 7% z powodu wprowadzenia programu Rodzina Plus. Teraz jak 500 plus będzie słabszy, choć się pojawi, bo w 16 środki wypłacone za 9 miesięcy. Ale za to mocno przyspieszył wzrost płac. Kurs walutowy jest jeszcze wielką niewiadomą, szczególnie w przypadku tej pary, czyli yuan porusza się zgodnie z wolą partii, natomiast złoty jest to ściśle związany z euro. No to tutaj to ten pan popłynął, szczególnie w przypadku yuana, który jest ponoć związany z wolą partii. To w takim razie, no dobra, ale to nie ma co dyskutować, nie ma sensu. Osobną kwestią pozostaje siła nabywcza walut. Porównanie pokazuje, kto mógłby sobie pozwolić na większe zakupy na przykład w Londynie, a nie u siebie, czyli w Polsce i w Chinach. A ceny w obu krajach bywają bardzo różne, choć intuicyjnie wydaje się, że za murem podobne towary powinny być tańsze, to nie zawsze tak jest. Dość powiedzieć o kosmicznych cenach nieruchomości. Bardzo istotna jest również różnica regionalna. Dużo droższe jest życie w ogromnych miastach na wybrzeżu, w Szanghaju, niż na wsi na biednym zachodzie kraju. No i tutaj trzeba by było jednak mimo wszystko się ustosunkować do tej bajki, o której ten pan mówi, albowiem kupowanie, znaczy siła nabywcza walut siła nabywcza walut tak naprawdę jest istotna u siebie. Siła nabywcza juana i złotego w Londynie, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Żaden, moim skromnym zdaniem. Albowiem ważne rzeczy, znaczy na przykład kwestia rynku nieruchomości w Chinach jest rozdmuchana, jest po prostu kosmiczna, są kosmiczne ceny, bo są takie uwarunkowania chińskie. Na razie takie są, natomiast no można powiedzieć, no ale tu i teraz, no dobrze, tylko że to jest jedyny przykład, którym ceny są kosmiczne, natomiast w całej reszcie ceny są bardzo różne. No jeśli na przykład za butelkę wódki podłej jakości, ale wódki można kupić, można zapłacić 7 juanów, no to co? Pytam się. Za jedzenie, oczywiście nie w centrum miasta, za jedzenie można zapłacić też 10 juanów i się najeść. Prawda? W Polsce się nie najesz za 10 zł. No i, ale cała masa takich różnych bzdur, takich różnych dupereli. Na przykład to, że życie droższe jest w ogromnych miastach, no a co, w Polsce nie jest inaczej? Też życie jest droższe w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie, w Poznaniu, etc. niż gdzie indziej. No i, no dobrze, no ale tutaj, no więc można się spierać z tym panem. Cytuję dalej. Te różnice widać również w danych o dochodach. Przeciętny Chińczyk mieszkający w mieście, czyli 58,5% populacji państwa środka, miał do dyspozycji dochód rzędu 3033 juanów miesięcznie, czyli 1695 zł. No więc proszę nie zapomnieć o tym, że przelicznik z juanów na polskie złotówki jest czysto polityczny. No ale to wynika z polskiej polityki. To więcej niż mieszkaniec polskiego miasta w 2016 roku, czyli 1642. Czyli dochód rozporządzalny mieszkańca chińskiego miasta jest wyższy niż dochód rozporządzalny mieszkańca polskiego miasta. Koniec kropka. Można założyć, że w ubiegłym roku kwota była wyższa, więc dochód rozporządzalny mieszkającego za murem, w mieście za murem Wanga jest równy dochodowi mieszkającego w Polsce, w mieście w Polsce Kowalskiego. Znaczy właśnie, jakim mieście? A w najbogatszych miastach jest jeszcze wyższa. W Szanghaju wynosi 5216, czyli ponad 2900 zł miesięcznie. Więc co? Pekin, Szanghaj, Tianjin, Shenzhen i na przykład Chongqing, to co? To nie powinno się porównywać takich miast jak właśnie Warszawa, Poznań, tych kilku najbliższych, największych miast w Polsce? No dlaczego nie? A to już trzeba zapytać tego pana. Z kolei dużo niższe za to są dochody na chińskiej wsi. I to jest zgadza. To się zgadza, nie ma wątpliwości. W 2017 wynosiły przeciętnie 1119 juanów miesięcznie, a w Polsce, no czyli to jest w przeliczeniu po tym głupawym kursie 600, to jest 625 zł. W Polsce to było około dwa razy więcej, 1214 zł w 16 roku. Aby choć częściowo ograniczyć wpływ bardzo wysokich nierówności, oficjalny współczynnik Janiego równa się 0,46, a w Polsce 0,3. Na dane o dochodach Chińczycy raportują również mediany. Wynosiły one nieco 2800 dla miast i mniej niż 1000 juanów dla wsi. No tak, to jest bardziej sensowne. Co kupuje Chińczyk, a co kupuje Polak? No tutaj i tutaj przypominam Państwu, że ja gdy relacjonuję Państwu sprzedaż detaliczną co miesiąc, to właśnie mówię o sześciu sektorach danych, czyli żywność, alkohol, tytoń, alkohol, odzież, obuwie, użytkowanie mieszkania, wyposażenie To jest 8, nie 6. Wyposażenie, prowadzenie, mieszkanie, zdrowie, transport, komunikacja, edukacja, rekreacja, kultura i inne. No i tutaj, oczywiście są bardzo spore różnice. Niektóre rzeczy są podobne. Może ja będę czytał to, co on napisał. Bo tu są dwa wykresy kołowe, z których można wiele wnioskować. Bank przeznacza na bieżące wydatki 70,7% dochodów, Kowalski o 6% więcej. Udziały poszczególnych kategorii w koszyku wydatków są podobne, więcej środków przeznaczone jest na żywność, utrzymanie mieszkania. Chińczycy często w obliczu braku bezpłatnych usług publicznych wydają więcej na zdrowie oraz edukację. No to już jest jakiś horror, bo jak ktoś mi mówi, że w Polsce jest zdrowie, opieka zdrowotna bezpłatna, to znaczy, że nie wie, gdzie żyje. Albo nie korzysta z tej opieki, to bardzo prawdopodobne. W przypadku Polski zwraca uwagę kategoria inne, w skład której wchodzą wydatki na przykład na restauracje i hotele, a 4,4%, a towary i usługi 6%, wydatki pozostałe 4,3% i kierunkowe 1,6%. No ale, no tak, tutaj w przypadku Chin inne są minimalne, to jest 2,5%, a tam jest, w Polsce jest aż 16,6%. To jest właśnie taka jedna zasadnicza różnica. To jest zasadnicza różnica tak między tymi dwoma wydatkami. To, czego Wang i Kowalski nie wydadzą na bieżąco, składają na przyszłość, pozbawienie licznego potomstwa Chińczycy oraz systemu zabezpieczenia społecznego. Na europejskim poziomie mieszkańcy państwa środka są zmuszeni oszczędzać większą część swoich dochodów. Proszę Państwa, to zdanie jest kłamliwe, bo my mamy na europejskim poziomie zabezpieczenie społeczne, tak? Czyli ja rozumiem, że emerytury wszystkim mamy na poziomie 3000, będziecie mieli Państwo, szczególnie ci młodzi, tak? To jest ten europejski poziom. Mi się wydaje, że ten polski poziom za 20 lat, wasz, emerytur będzie gdzieś w granicach 1000 zł, jeśli będzie w ogóle. Bo PO was okradła z kilkudziesięciu miliardów złotych. A więc to jest kłamstwo akurat. A są zmuszeni, więc mieszkańcy państwa środka są zmuszeni oszczędzać większą część swoich dochodów. Polacy też powinni, tylko nikt tam tego nie uświadamia. Przeciętne jest to aż 29,3%, a na wsi więcej 31,2%, w miastach mniej 28,6%. Polacy oszczędzają niewiele mniej, średnio 23%, ale różnica między mieszkańcami wsi i miast jest kosmetyczna. A dynamiczny wzrost dochodów, pozytywny dla pracujących, jest już mniej korzystny dla pracodawców, którzy zmuszeni są ponosić większe koszty zatrudnienia. Dlatego produkcja prostych i tanich dóbr przenosi się do innych pobliskich krajów azjatyckich, na przykład Wietnamu. Chiny stają się za to coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych firm, ponieważ większą grupę Chińczyków stać na droższe towary. Tak, jak Państwu zwrócałem uwagę, no tutaj jest kilka rzeczy, na których można mieć zastrzeżenia, ale ogólnie dobrze, że takie przekrojowe. Taka przekrojowa rzecz została pokazana. Nie ze wszystkim można się konkluzjami zgodzić tego pana, ale. No więc tak właśnie tutaj dobrze by było. Myślę, że ci, którzy tam chcieliby sobie coś więcej na ten temat, szczególnie te wykresy zobaczyć, no to zapraszam do tego bankiera. Znaczy, niestety muszę, ale to uczciwość mi tylko nakazuje, bo tak naprawdę polska uczciwość powinna mi zamykać usta nawet na temat tego bankiera.pl, bo to łajdactwo i więcej nic dobrego o tym powiedzieć się nie da. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.